ostatni rok, który był, to był dla mnie taki dosyć...
Że różne rzeczy się wydarzyły w moim życiu i nawet co niektórzy byli skłonni nawet podejrzewać, że no bracie, coś nie tak z tobą, coś tutaj żeś nawywijał, że już Bóg miał podziurki w nosie i tu ci nogę złamał, tu ci rękę zrobił, tu ci tamto. Wiecie, ja powiem wam, że oczywiście zawsze mamy mieć to w sercu i się zastanowić, nie, co jest przyczyną pewnych rzeczy. Ale czasami biegniemy tak na oślep, że po prostu Bóg musi nas zatrzymać i niekoniecznie to jest akurat Jego ingerencją, ale wychodzimy spod tego Bożego parasola, no i później się dzieją jakieś rzeczy. W sumie tak sobie później usprawiedliwiłem się, że no przecież apostoł Paweł też chciał być w różnych miejscach, ale tutaj Duch Święty nie pozwolił, tam okręt zatonął, tam jakieś inne rzeczy się wydarzyły, amen? No i jakoś nie mógł się znaleźć w pewnych miejscach i tak samo nie mogłem do was dotrzeć. To ręka, to noga złamana, to jakieś grypa, to jakieś tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale cieszę się, że jestem z wami, wiecie? Naprawdę się cieszę. Halleluja. Bóg jest naprawdę dobry. Czasami się zastanawiam, mówię, było pochwycenie, czy nie było, może ja zostałem, nie wiem. Mówię, czasami mówię, gdzieś ludzie się podziewają, nie wiadomo gdzie. Ale inny ktoś powiedział z kolei, że te takie najbardziej duchowe nabożeństwa to są wtedy, kiedy jest najmniej ludzi. Wtedy to jest ta garstka święta, która została, by słuchać Bożego Słowa. Oczywiście, kochani, żartuję. Może to nie są takie dobre żarty, ale... Bóg jest naprawdę dobry. I to, co śpiewaliśmy, wiecie, i jechaliśmy z Asią dzisiaj do was i słuchaliśmy akurat nabożeństwo było, czy nie nabożeństwo, to nie uwielbienie tylko, tak? Dobrze, okej. Okay. Dziękuję za poprawkę, ja nie byłem w temacie. Ale w każdym bądź razie, wiecie, tak się przypomniały mi pewne pieśni, właśnie między innymi jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg. A później ta druga pieśń była fajnie zrobiona. Wpleciona była w tą, jak wielki jest Bóg, wpleciona była tą starą pieśń z Pielgrzyma. Me serce w uwielbieniu śpiewa ci. Halleluja, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg. I powiem wam, że doświadczam ostatnio właśnie takiej rzeczy, że jak wielki jest Bóg. Chcę się nim po prostu fascynować. Chcecie się fascynować Bogiem? Wiecie, powiem wam, że żeby się fascynować Bogiem, tak wiele nie trzeba. Naprawdę wiele nie trzeba, ale z drugiej strony tak wiele trzeba. Wiecie, to jest właśnie ta prostota Słowa Bożego, że Słowo Boże jest tak proste, a z drugiej strony, to skoro jest tak proste, to dlaczego mamy problemów tyle? Dlaczego mamy tyle problemów? Nie chodzi o interpretację, ale o wykonanie. Skąd tyle się bierze problemów? I jakiś czas temu jeden z braci, wiecie, on mi podsyła czasami, różni ludzie podsyłają różne rzeczy, ale akurat on podsyła mi zawsze pieśni. I tak trafia nieraz z pieśniami i dosłownie mówię, albo naprawdę jest pełen Ducha Świętego, albo po prostu ma jakiś taki fajny czas. I jedna z tych pieśni jak gdyby skłoniła mnie do takiej refleksji, a właściwie refren, który właśnie mówił o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, ale przyszedł do nas, chodzi i tam jest taki fajny zwrot, że przyszedł do domu nie z cegieł, ale z lęku. I tak trochę mówię, się zastanawiałem nad tym, mówię, troszeczkę. I zaraz miałem takie w sercu swoim wyjaśnienie, że moje serce to jest pewien rodzaj budynku, to jest pewien rodzaj domu. I w innym miejscu jest napisane, że nasze ciała są czym? Świątynią Ducha Świętego. A więc jesteśmy takim domem. I teraz pytanie jest takie, czy nasz dom, i zastanowiłem się, czy jest stabilny. Kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego serca, kiedy pierwszy raz, można powiedzieć, zachwyciliśmy się Bogiem, to w jakim miejscu było nasze serce? Zastanawialiście się? W jakim miejscu było twoje serce, kiedy pierwszy raz spotkałeś się z Bogiem? I powiem wam, że to była prawda, że moje serce nie było na takim ustabilizowane, na takim, wiecie, stabilnym gruncie, ale praktycznie ono było zbudowane z lęku. Rozumiecie mnie, o co mi chodzi? Lęku o moją rodzinę, lęku o moją pracę, lęku o moją przyszłość, lęku tego, lęku o zdrowie, lęku tego. I tak było moje serce zbudowane. Ale kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł do mojego serca, to wiecie, co zrobił? Kiedy Pan Jezus przychodzi do nas, to ten lęk, wiecie, to nie chodzi o to, że on znika i już nigdy się więcej nie pojawi. On wiecie, usuwa się z naszego życia, ale to od tego, co później dalej budujemy w naszym życiu, będzie zależało, czy ten lęk będzie miał przystęp do naszego serca i do naszego życia. To nie chodzi o to, że życie będzie łatwe. Powiem wam, ja wam nie obiecuję. Jeżeli ktoś obiecuje wam, że życie, jak tylko nawrócicie się do Boga i życie będzie już usłane, jak to się mówi, różami, nie różami, a właściwie będzie różami, nie płatkami róż, tylko pełne kolców czasami się zdarzy i tak dalej, ale po prostu będzie zupełnie inne z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj śpiewaliśmy i główną osobą, centrum i to, co brat Paweł mówił, to jest, wiecie, to jest centrum, Jezus Chrystus jest centrum naszego życia. I ja dzisiaj, wiecie, zatytułowałem tą usługę o taki dziwny właśnie sposób, że dom bez lęku, dom bez lęku. Kiedy mówię, pamiętajcie, dom, to mówię o twoim i moim wnętrzu. Dom bez lęku. Jaki zbudowaliśmy dom? Nawróciliśmy się, stanęliśmy na pewnym rodzaju fundamencie. Od tej pory, co zbudowaliśmy, to już jest nasza zasługa. Co zbudowaliśmy, jakkolwiek funkcjonujemy. I kochani, nie oskarżajmy się o jedno, że ten lęk będzie się pojawiał w naszym życiu. Nie oskarżajmy się, bo on będzie się pojawiał. Kwestią jest, co my z nim zrobimy i w jaki sposób będziemy funkcjonować, to już zupełnie jest inna sprawa. Ale zatytułowałem go dlaczego? Dlatego, że taka jest prawda. Wiecie, Pan Jezus, kiedy był w ogrodzie Getsemane, napisane jest, że on się trwożył. A więc nie był jako człowiek pozbawiony tego nacisku, który przychodził, tej presji, która na niego przychodziła. Jego serce było zatrwożone, tym wszystkim wiedział, co się wydarzy, wiedział, co się z nim stanie, wiedział, że jak ciało jest nieodporne, można powiedzieć, na ból. Wiedział wszystko i był zatrwożony. A z drugiej strony, wiecie, ta miłość do Ojca i to, że on przyszedł z pewnym, jak gdyby poleceniem, z pewnym posłaniem, była większa ponad ten jego ból, ponad ten jego wiecie, myślenie o tym, o tej trwodze. I on mówi, ale nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie. Powiem wam, czytamy to, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego ogromu presji, która była w tym czasie na Panu Jezusie? To było coś niesamowitego. Problemy w naszym życiu będą. Wiecie, ale kiedy Pan Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu, wiecie, to jest coś fantastycznego. Ja modlę się o to zawsze, żeby właśnie w takich chwilach mojego życia przyszedł Boży pokój do mojego serca. Nie chodzi o rozwiązanie problemów, ale jeżeli Boży pokój mieszka w moim sercu, to ja całkiem inne decyzje podejmuję. Nie podejmuję tego, wiecie, ze strachu, ze wszystkiego, bo wiecie, strach prowadzi w różne miejsca nas czasami. Jesteśmy gotowi na jakieś dziwne rzeczy ze strachu, zrobić, poddać się pewnym rzeczom, ale jeżeli Pan Jezus Chrystus zamieszka w naszym sercu, to jest zupełnie coś innego. To nie chodzi o to, że nie będziemy się zmagać, będziemy, ale chodzi o to, że Bóg daje nam takie wyzwolenie i wolność do tego, że my w takim Bożym pokoju będziemy podejmować pewne decyzje w naszym życiu. I wiecie, próba zawsze będzie przychodziła, próba doświadczenia. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus był kuszony? To jest napisane, że kiedy on dawał mu odpór, jest napisane, że diabeł ustąpił do pewnego czasu. Czyli okazuje się, że to nie jest tak, że jak on sobie, Pan Jezus go pogoni, jak to się mówi, to że on do niego nie wrócił, bo wrócił, pamiętacie kiedy, nie? A właśnie w Getsemane, w różnych miejscach pojawiał się właśnie z tym lękiem, z tym wszystkim, z tą presją i tak dalej. Myślał, że zwyciężył. Wiecie, diabeł taki jest, on myśli, że zwycięży, ale jest napisane, że grzech nad nami nie panuje. To my mamy panować nad nim, wiecie o tym? Czy my mamy panować nad grzechem? To zobaczcie w szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Kusi grzech, czyhał drzwi, kusicie, lecz ty masz nad nim panować, tak? A więc to od nas zależy. A więc zobaczcie, że to jest takie bardzo niesamowite. Mi bardzo podobają się apostołowie. Wiecie? Podobają wam się apostołowie? Kiedy czytamy o nich? Chcemy być jak apostołowie? Amen. Są super. I powiem wam, że ja znam wielu ludzi takich bardzo podobnych do apostołów. Oni byli narwani, tacy z choinki urwani, można powiedzieć, bo jak czytam o nich czasami, to tak się wydaje, prawda? Że oni są. Tu Piotr biega, tu lata, tu robi jakieś dziwne rzeczy. Mówi, tu wybudujemy 3 namioty, tutaj zrobimy tamtą, wiecie, różnie oni się zachowali. Ale wiecie, co mi to pokazuje? Że oni byli normalnymi ludźmi. Oni nie byli ludźmi, które przedstawiają nam nieraz jakieś tam kościoły tradycyjne albo jakieś opracowania i tak dalej, i tak dalej. Oni byli normalnymi ludźmi, którzy popełniali masę błędów, masę jakichś gaw strzelali i tak dalej. I tacy my jesteśmy. Jesteśmy identyczni do nich, podobni. Ale wiecie co? Oni mieli i Pan Jezus w jakiś sposób, czy on ich tam zawsze beształ i tak dalej? Też nie. On wiedział, oni się uczyli. Oni stawali się uczniami Jego, oni się uczyli. I przyjdzie czas, Pan Jezus wiedział, był cierpliwy na to, że przyjdzie czas, kiedy oni zdadzą egzamin z tego, co się nauczyli. I przyjdzie czas, kiedy my zdamy egzamin. I ten egzamin czasami zdajemy, wiecie kiedy? Właśnie kiedy przychodzą próby i doświadczenia. to wtedy się okazuje, jak głęboka jest nasza wiara. Czy naprawdę jesteśmy wierzący? Czy my jesteśmy super ludźmi, gdzie jesteśmy teraz na nabożeństwie, śpiewamy pieśni, ogłaszamy chwałę Bożą, wiecie, robimy jakieś fantastyczne rzeczy, jesteśmy gotowi, tak jak Piotr, oddać w tym momencie życie za Pana Jezusa? Amen? Jesteśmy gotowi, ale kiedy później oddalamy się, kiedy jesteśmy gdzieś tam w różnych sytuacjach naszego życia, okazuje się, że zupełnie coś jest inaczej. I apostołowie tak samo. Jezus był przy nich, oni byli pełni odwagi. Halleluja! Jezusa nie było przy nich, mieli problem. Od razu przychodził strach, lęk, pamiętacie, między innymi na łodzi? Gdzie jesteś? To nie my. Nie ma tak w naszym życiu? Czy ktoś z was skrzyknął, Panie, gdzie jesteś? Ty widzisz, jak ja cierpię? Ty widzisz, jak mnie ból jakiś roznosi, że tak powiem? Ty widzisz to? Ty widzisz, czym się zmagam? W swojej rodzinie, w swoim zborze, w swoich jakichś sytuacjach różnych w pracy? Widzisz, czym się zmagam? Gdzie ty jesteś? Niedawno miałem spotkanie. Kochani, przepraszam ten wstęp, ale po prostu chcę się z wami z czymś właśnie takim podzielić, co jest w moim sercu. Mieliśmy rozmowę. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że mamy u siebie takiego honorowego brata w Chrystusie. Kiedyś wam to mówiłem, nie? On jest w ogóle dyrektorem całego Mosiru w Giżycku i tak dalej. On był wojskowym, politycznym. To jest człowiek, który był, znaczy jest ateistą w ogóle i tak dalej. Wiadomo, jak to kiedyś ci politruki tak zwane, to się nazywali. No i on przez wiele lat przychodzi, jest częściej w naszym zborze niż wielu członków zboru, bo on z nami kawę pije regularnie, tam pił w tygodniu, po 2-3 razy się spotykaliśmy i przychodził. I nawet były takie sytuacje, gdzie jego serce już skłaniało się do Boga nawet. Ale powiem wam, ostatnie wydarzenia, które się stały, te wojny, które się toczą, a on, wiecie, jest takim, jako były żołnierz też i tak dalej, to mówi to, wiecie, wiesz co, mówi, ja to chyba tak jednak utwierdzam się w tym, że tego Boga nie ma. Dlatego, że skoro by był, to by nie dopuścił do tego, co się dzieje. Już nie można nawet mu tego wytłumaczyć. I chociaż jest poważnie chory i poważne operacje go czekają, to jak gdyby, wiecie, człowiek nawet nie chce jak gdyby tej drogi wybrać innej. Tak jak on. I to mnie bardzo bolało właśnie to, że on właśnie wybiera taką drogę. Ale modlę się o niego. Modlę się i wierzę, że może też sytuacje będą w jakimś życiu, gdzie on po prostu zawoła do Boga i Bóg coś naprawi w jego życiu. I teraz zobaczcie, że Pan Jezus zabierał apostołów i on wybierał też nawet spośród uczniów tą grupę, oddzielał ich i w jakiś sposób wyjaśniał im masę rzeczy. On jak gdyby, wiecie, budował fundament, że właśnie ten przyjdzie kiedyś ten czas, że oni będą musieli zdać ten egzamin. I faktycznie wszyscy ten egzamin zdali. Wiecie, jak było, prawda? 11 umarło nie śmiercią naturalną, ale śmiercią męczeńską. Jeden Jan, który zmarł śmiercią naturalną. Natomiast wszyscy inni zapłacili tą ogromną cenę. Ale dlaczego? Bo byli gotowi do egzaminu. Oni byli gotowi ponieść tą najwyższą ofiarę. I nie chodzi mi o to, żebyśmy my byli gotowi położyć życie za Pana Jezusa, chociaż halleluja. To by było dobre, bo na świecie nasi bracia i siostry to robią, prawda? Ale zobaczcie, że oni nie udawali jakichś twardzieli. To nie byli ludzie, wiecie, tacy herosi, wiary. Czasami to się tak wydawało. Ale oni byli po prostu normalnymi ludźmi. Normalnymi ludźmi, którzy po prostu szli za swoim nauczycielem, chcieli wykonywać to, co on mówi, po prostu uwierzyli mu, zaufali mu. Chociaż powiem wam szczerze, że później jak czytam, to tak nie zawsze mu chyba ufali, bo co chwila się zastanawiali, jakim on jest, skoro mu zauwierzyli, jakim on jest, kim on taki jest. Ale wiecie, chodzi o to, że ten fundament musiał być zbudowany właściwie i Jezus zbudował go we właściwy sposób. I my, jeżeli mamy zbudowany fundament, powiem wam tak, na Panu Jezusie Chrystusie, a nie na opracowaniach książek, streszczeniach, czy jakichś innych rzeczach, czy jakieś tam... Jeżeli na tym budujemy całe swoje chrześcijańskie życie, to mamy problem. Natomiast jeżeli budujemy je na Jezusie Chrystusie, na tym, jak Duch Święty mówi do nas, oczywiście, słuchajcie, to nie jest złe czytać, to nie jest złe słuchać, to nie jest złe sięgać do jakichś opracowań, to nie jest złe, ale jeżeli na tym tylko budujemy, na tym, to pamiętajcie, że to jest problemem. A więc zobaczcie, że on mówi, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego. Wam dane jest poznać. Wiecie, dzisiaj ja wierzę, że Bóg chce objawiać nam tajemnice Królestwa Bożego. Ja wierzę w to. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on chce, abyśmy, jak to się mówi, no, jako jego dzieci znali przyszłość naszą. Znali tożsamość naszą. chcieli po prostu z Nim być i funkcjonować, żeby nasza wiara była naprawdę zbudowana i byśmy byli mocni w tym. Nie chodzi o takie, wiecie, heroiczne jakieś tam rzeczy, ale po prostu, żebyśmy w byle sytuacjach nie tracili naszej wiary. A często się to zdarza. Dlatego, że wystarczy długofalowa choroba albo jakieś inne rzeczy i już ta wiara nasza gdzieś upada i możemy mówić. Halleluja. Tak, kochani, Jezus objawia tajemnicę, aby kiedy przyjdzie czas, by uczniowie mogli się ostać. Budowanie albo inaczej wiedza, którą im zaszczepiał, nie chodziło w tej wiedzy o to, żeby później, wiecie, chodzić jaki napuszony jak paw i wiedzieć, co to ja jestem, kim ja nie jestem. Tu chodziło raczej właśnie o coś zupełnie innego. Chodziło o to, żeby każdy z nich później miał właśnie tą świadomość właśnie tego, że ten egzamin on będzie musiał zdać i będzie musiał jak gdyby postąpić w należyty sposób. A więc Jezus budował właściwy fundament. Ale wiecie, nie był też tym, który jak gdyby coś zasłania przed nimi, ale chciał odkryć wszystko, co się wydarzy w przyszłości i żeby ich przygotować na to, co nastąpi i żeby oni też uczyli później innych. W Ewangelii Mateusza, przeczytajmy taki fragment dłuższy, w 13 rozdziale od 1 do 23 wiersza i później jest od 35 do 37. I napisane jest, i gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego, nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. A Jezus mu odrzekł, czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód, to jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici, postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. I powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Dalej mówi o takich wydarzeniach, które będą i to są straszne wydarzenia, które się będą wydarzały, ale później podsumowuje to w ten sposób i od 33 wiersza. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. A gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Wiecie, nie będę dzisiaj robił żadnego wykładu na temat czasów ostatecznych, od razu mówię. Nie o to mi chodziło w tym słowie. Ale chcę zwrócić uwagę, wiecie, na to, jak zachowali się uczniowie Jezusa, jak odbierali to, co mówił. Wiecie, kiedy ja czytam te fragmenty Bożego Słowa, to powiem wam szczerze, czasami jestem przerażony tym, co się stanie, tym, co nastanie. Wy też? Ale zobaczcie, pewne rzeczy wypełniają się na naszych oczach, dlatego że Pan Jezus już powiedział, że zobaczcie, te Jego słowa to były wypowiedziane 2000 lat temu. Ponad 2000 lat temu były wypowiedziane te słowa. I zobaczcie, że wypełniają się co jakiś czas i powoli one się wypełniają. Słyszymy wieści wojenne, już ich coraz więcej, coraz bliżej nas pojawiają się i pandemie jakieś, i jakieś inne rzeczy. Wszystko, co się dzieje, oczywiście od dawna to się działo też, nie? Ale jak gdyby my te 80 lat, które mieliśmy ponad spokoju, można powiedzieć względnego spokoju, to przyzwyczailiśmy się do pewnego rodzaju dobrobytu, prawda? Przecież jeżeli czytamy tutaj o tym, że uczniowie słyszeli coś takiego, będziecie bici, tak? Będziecie tacy. Przecież to nie o nas chodzi, prawda? To apostołów chodziło. Bo ja się na to nie pisałem, prawda? Jak się nawracałem. że będę bity, że będę taki. Nie, ja się pisałem za to, że będzie mi dobrze, że Bóg będzie mnie błogosławił, że będzie ręka Boża nade mną, która będzie czuwać, ale ja się nie pisałem na jakieś lanie albo jakieś inne rzeczy. Ja po prostu chcę dobrobytu. I my jako chrześcijanie przyzwyczajamy się do tego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu taki mamy czas, że powoli usypiamy. Wiecie, właśnie poprzez dobrobyt, poprzez, że wszystko się dobrze dzieje, nie musimy walczyć, nie musimy się barykadować, uciekać, po prostu nam jest dobrze. Fajnie, spotkamy się w niedzielę, jest super wszystko. Ale na co chcę zwrócić uwagę, kochani? I to będzie coś takiego właśnie, co dzisiaj Paweł już, bracie kochany Pawle, pastorze, zrobiłeś taki fajny wstęp do tego, co chcę powiedzieć, bo pierwszym moim punktem, i on będzie taki dosyć dłuższy ten punkt, i te pieśni, które były, to jest to, i od razu to, co czytaliśmy w tym fragmencie na początku. Pamiętacie, co czytaliśmy, czy już zapomnieliśmy? Że pewien uczeń, który był z nim, powiedział coś: Panie, patrz, patrz, jakie budowle, patrz, jakie kamienie, popatrz na to wszystko, wow. I tym punktem pierwszym to jest to, co wzbudza nas zachwyt. Dlaczego mówiłem tak? A co to ma wspólnego do tego, co powiedziałem, dom bez lęku? Powiem wam jedną rzecz. Jeżeli zachwycamy się Bogiem, albo przestajemy się Nim zachwycać, to ma ogromny wpływ na nas. Ogromny. Czy będziemy się bać, czy nie będziemy się bać. Co wzbudzało zachwyt? Co wzbudzało zachwyt właśnie w tym uczniu? Idzie z Jezusem i mówi w pewnym momencie: patrz, Panie. Ja nie wiem, czy chciał wzbudzić w nim jakiś podziw, nie wiem, ale jakie kamienie, jakie budowle, jakie to wszystko jest niesamowite. Wiecie, ja oglądam czasami, bo nie do wszystkiego mam dostęp, ale oglądam, jak brat Paweł wrzuca tam z podróży, odnośnie tam, czekaj, bo tam to było gdzie? Te katakumby takie w tym, gdzie to było? O, tak więc ja po prostu, wiecie, oglądam i te pewne rzeczy majestatyczne takie, wiecie, to jest takie wow, niesamowite. I można powiedzieć, my piękne miejsca, wspaniałe rzeczy, zachwycamy się tym. I ten uczeń tak samo, on się zachwyca. Wiecie, Żydzi byli bardzo dumni ze swojej świątyni, wiecie? Bardzo dumni byli. Oni byli do tego stopnia dumni ze swojej świątyni, że nawet jeden z nich powiedział takie słowa, pamiętacie, tak? W Ewangelii Jana to jest napisane: jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i co? Zabiorą naszą świątynię. Oni utożsamiali świątynię z Bożą obecnością. Oni utożsamiali, że poza tą świątynią to chyba Bóg to w ogóle nie może funkcjonować, nie może działać. I dlatego byli tak zafascynowani tym przepięknym miejscem, wspaniałym miejscem i tą Bożą, można powiedzieć, że tutaj oni, wiecie, służą Mu w tej świątyni, działają w tej świątyni. To jest takie miejsce, gdzie poza nią to w ogóle nic nie ma. I oni byli tym zafascynowani do tego stopnia, że padły takie słowa, że lepiej, żeby ten człowiek zginął. Lepiej, żeby go nie było, bo przyjdą Rzymianie, zabiorą nam świątynię. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Co zrobisz wtedy? Jeżeli będziemy się zachwycać właśnie tak kamieniami, będziemy się zachwycać jakimiś rzeczami, nawet cudami albo innymi rzeczami, to co zrobisz? Co zrobię wtedy, kiedy ktoś przyjdzie i mi to zabierze? Czy to wszystko, nad czym buduje swoje życie, to wtedy runie? Bo zobaczcie, Pan Jezus od razu co mówi? Powiadam ci, że co? Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Wiecie, jakim to może było szokiem dla tego ucznia? Nie wiem. Ale po prostu oni doświadczyli właśnie tego, że Pan Jezus chciał im pokazać jedno: niech to nie będzie fascynacją twojego życia. Niech to nie będzie to, nad czym się zachwycasz. Czy co chcesz zobaczyć? Na czym chcesz zbudować swoją wiarę? Czy na tym, że będą fantastycznie świetne nabożeństwa, świetna muzyka, świetni kaznodzieje, świetne inne rzeczy? Czy to jest też budowanie swojej wiary? Nie. My budujemy, nasze życie powinniśmy zbudować na osobie Jezusa Chrystusa. To On nas, wiecie, idzie z Nim uczeń, ramię w ramię, a On się nie zachwyca Jezusem, tylko On się zachwyca skałami, budowami. I ta, w naszym życiu tak nie jest. Idziemy z Jezusem, ale co nas zachwyca? Co nas zachwyca? Ten świat. Wiecie, że to wszystko przeminie? Najpiękniejsze rzeczy, które są, one przeminą. Biblia mówi o obdarowaniach pewnych, one przeminą, proroctwa przeminą, to wszystko przeminie. Halleluja, miłość pozostanie. Ale miłość do Chrystusa, miłość w Boga, miłość do Boga, to wszystko właśnie. I teraz czym mam się zachwycać codziennie, każdego dnia? Wiecie, nawet to, że oni się zachwycali, bo to wiecie, ręce ludzkie zbudowały tą świątynię i my też czasami dokonujemy fantastycznych rzeczy, robimy, jakiś mamy efekt naszej pracy, prawda? I funkcjonowania. Ale Boże Słowo mówi coś takiego. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, od 24, dwa wiersze, 24 i 25, jest napisane: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystko, wszystkim, życie i tchnienie i wszystko. Halleluja! Zobaczcie, że Paweł podkreśla, autor Dziejów podkreśla właśnie coś takiego, że my mamy być zafascynowani zupełnie czymś innym. Dlaczego? Bo Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Bóg nie jest taki czasami, jak my sobie wyobrażamy Go. On jest zupełnie fantastyczny, można tak powiedzieć. To jest ktoś, kto jest poza naszym rozumowaniem, ktoś, kto jest poza naszym jak gdyby postrzeganiem pewnych rzeczy. On jest po prostu, dam wam inaczej przykład. Teraz już śniegu nie ma. Ale kiedy było masę, mieliśmy w tym roku śniegu. U nas jeziora są skute lodem jeszcze taką warstwą. I wiecie, kiedy rano wstawałem, kiedy podchodziłem do okna i widziałem tą biel. Wiecie? Masy tego śniegu, wiecie, tam mieliśmy taką warstwę naprawdę, a w Olsztynie mieliście też sporo i tak dalej. Było tego i wiecie co? Ale pomyślałem o czymś innym. Najpierw zachwyciła mnie biel. Że to wszystko jest takie piękne i słońce świeci i to wszystko, ale później jak gdyby wniknąłem głębiej i mówiłem tak, ten cały puch, ta warstwa składa się z takich mikroskopijnych płatków śniegu, który jest każdy inny, nie ma takiego samego, każdy jest inny i wow, to jest niesamowite, jaki Bóg jest potężny, jaki wielki. Że nawet taki płateczek śniegu jest, wiecie, który później tworzy masę białą i my tylko widzimy biało, ale gdybyśmy to spojrzeli pod mikroskopem, zupełnie byśmy co innego dostrzegli. Bóg jest naprawdę wszechmocny, potężny i On jest Panem nieba i ziemi. Halleluja. I wiecie, człowiek ma tą tendencję do wpadania w ten samozachwyt. Jak coś fajnego zrobi, to on od razu jest taki, wiecie, wszystko jest super. W Ewangelii Łukasza jest napisane w 10 rozdziale, 17 do 20 wiersza. Napisane jest, powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Halleluja. Wiecie co, to jest niesamowite, że nie dość, że uczniowie tak naprawdę niewiele zrobili, można powiedzieć. Dlaczego? Bo zostali napełnieni mocą, tak? Czyli praktycznie ta moc nie pochodziła od nich, ale fakt, że oni poszli, uzdrawiali, demony wychodziły i tak dalej, i tak dalej. A oni później przychodzili i oni byli tak zafascynowani tym, co się działo, że tylko to widzieli, ale Jezus widział coś jeszcze. Mówi, a ja widziałem jeszcze, jak szatan z nieba spadł wściekły, jak błyskawica. A ja widziałem coś jeszcze. Czasami te pewne rzeczy przesłaniają nam pełen obraz tego, co naprawdę funkcjonuje i naprawdę jest. Te popadanie w zachwyt nad czymś innym niż tylko Bóg, to przesłania nam obraz. Te rzeczy zaczynają nam przesłaniać. I oni przyszli i oni byli zachwyceni tylko tym, a Jezus mówi, co, z czego cieszcie się, z czego innego? Cieszcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. Halleluja. Powiem wam, że ja nie wiem, czy ja nie byłbym taki sam. Jakbym tak został napełniony taką mocą, że wiecie, modliłbym się o wskrzeszenie i ktoś by został wzbudzony z martwych. Tutaj by ludzie, wiecie, nie z chorób typu głowa mnie boli, ale po prostu, wiecie, jakieś, nie wiem, paralitycy wstawali albo coś takiego. To powiem wam szczerze, ja chyba też bym się tym cieszył i chwalił. Bo nie jestem wcale inny niż oni. I może ten mój zachwyt by był o wiele większy nad tymi rzeczami, które się dzieją, niż nad dawcą, który to naprawdę uczynił. To jest właśnie to, czego my naprawdę w życiu potrzebujemy. Rozpalić sobie ten ogień, wiecie, ja wam tyle razy to mówię, tą pasję, dlaczego ja też potrzebuję, bo gdzieś ostatnio zobaczyłem, że coś zgasłem, coś mi przygasło. Ta fascynacja, która była gdzieś, ona, wiecie, jak to się mówi, albo mówię, gwałtownie się zestarzałem, bo 60 już mi pękła ponad, tak więc mówię, o co tu chodzi? Ale jak rozbudzić tą pasję, jak rozbudzić to? A właśnie tym, że ja się będę zachwycał Bogiem. I kiedy staję przed oknem codziennie rano, to powiem wam jedno, to widzę cud Bożego stworzenia. Nie patrzę na to, że to ładnie się zazieleniło, nie patrzę na to, że tego, ale wiem jedno, że w tym jest ręka Boga. Że On to wszystko tak wspaniale uczynił, tak cudownie, tak wspaniale. Halleluja, ja się cieszę z tego. I chcę się tym zachwycać. Halleluja. Dlaczego? Bo jeżeli ja się Bogiem zachwycam, to Jemu jest oddawana chwała. W psalmie 139, 14 werset, brat Paweł mówił, że psalmy. Mnie też zachwycają psalmy, codziennie. Zachwycają mnie psalmy. I powiem wam szczerze, że tak, jak jestem zdołowany, to od razu już wiem, które psalmy wybrać. Bo jest podzielone, one są na pewne grupy, nie? I wiem jedno, aha, te mówią tam, że aha, tych wrogów moich pokonamy, tu złapimy i tam wytniemy ich w pień. I to trochę tak mówię, no to się mi kłóci z Panem Jezusem, to może to lekko na bok na razie. No to poczytam o czymś innym i 148, wow, odpływam. Ale 139 jest napisane, że psalmista ten, nie będę wam czytał tego, bo to jest krótki werset, że on mówi tak, dziękuję ci za to, jak cudownie mnie stworzyłeś. Kiedy ostatni raz to powiedziałeś Panu Bogu? Że stanąłeś przed lustrem, stanęłaś? Nie chodzi mi o napawanie się swoją urodą, nie o tym mówię. Ale chodzi o to, że i tak patrzysz w lustro i mówisz, Panie, jak Ty mnie cudownie stworzyłeś. Skóra wisi, tamto i tak dalej. Nie chodzi o to, bo to wszystko przemija. Ale spójrz w lustro, ale spójrz w głąb siebie na swoje wnętrze. To jest naprawdę niesamowite. I wiecie, to jest właśnie to. Możesz stać przy Jezusie jak ten uczeń, ale możesz się wcale nim nie zachwycać, bo zachwycać się będzie zupełnie czymś innym. No ale z drugiej strony, nie? Skoro go mam, to on mi nie ucieknie. A tutaj jestem w takim wspaniałym miejscu, takie wspaniałe kamyczki. Halleluja. Ale kochani, Bóg swojej chwały nie odda nikomu. Pamiętajcie o tym. Jeżeli zaczniemy się zachwycać czymś innym, on na to nie pozwoli. Stracisz Bożą radość, stracisz, przyjdzie lęk, przyjdzie inny problem. Dlaczego? Dlatego, że zaczynasz oddawać chwałę zupełnie czemuś innemu, a nie Bogu. A On swojej chwały nie odda nikomu. On jest najważniejszy i On chce, żebyś Ty wiedział o tym, żebym ja wiedział, że On musi być najważniejszy w naszym życiu. Halleluja. On. Mamy się Nim zachwycać. Wiecie, później jest napisane, że Pan Jezus usiadł na górze, naprzeciwko świątyni i patrzył na świątynię. Wiecie, ja mam takie tendencje od razu. Co on sobie myślał, kiedy patrzył na świątynię? Może mu szumiały te słowa w uszach, jakie to jest piękne miejsce, jakie to są cudowne kamienie tego ucznia. I kiedy patrzył na nią, on widział już ruiny praktycznie tego wszystkiego, że to wszystko zostanie rozwalone. I w jaki sposób chciał przygotować uczniów na te trudne czasy? On od razu wiedział, w jaki sposób uczniowie, czym się fascynują, jacy są słabi, jeszcze nieugruntowani, jeszcze nie mają właściwego fundamentu, jeszcze wszystko, a więc ja powiem im, co się wydarzy. Ale wiecie, kiedy Pan Jezus mówi nawet o takich rzeczach, które są straszne, że tak powiem, to mówi o czymś zupełnie też innym, bo później buduje ich wiarę. Ale wy i tak dalej, ale wy czuwajcie, bo wam się to wszystko należy i tak dalej. I to są, wiecie, takie rzeczy, które mnie zawsze budują. Dlaczego? Bo On jest tym, który nie tylko, wiecie, chce nas przestraszyć, żebyśmy się, jak do siebie chodzili z Nim, ale chce po prostu być tym, który wzbudza naszą wiarę nieustannie. W psalmie 8 od 2 rozdziału czytamy, Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój nad niebiosa, z ust dzieci niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uczyniłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło. Nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniały jest imię Twoje na całej ziemi. Halleluja. Wiecie, jeśli będziemy się Bogiem zachwycać od samego rana, uwielbiać Go, to nie będziesz miał serca przepełnionego lękiem. Kiedy idziesz do pracy i są problemy, a zachwycasz się Bogiem, to Ty zachwycasz się Bogiem, a nie problemami. Twoja uwaga jest skierowana zupełnie na coś innego. Ale oczywiście musisz to wykonać, to czy tamto, prawda? Drugą rzeczą taką, która mówi o tym, żeby nasz ten dom wewnętrzny był bez lęku, to jest to, nie dajmy się zwieść. Wiecie, to jest chyba największy problem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Znaczy zawsze był, ale w dzisiejszych czasach to jest jeden z takich największych problemów, żebyśmy nie dali się zwieść. Halleluja. Jezus mówi do uczniów, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest i wielu zwiodą. Jezus, wiecie, ostrzega, aby uczniowie nie dali się zwieść. Co to znaczy w ogóle słowo zwieść? Co to wyraz? Co to znaczy zwieść? Wiecie, to znaczy, to jest nawet Wikipedia czy cokolwiek, jakiś słownik powie tak, jest napisane, że to jest oszukać, wprowadzić kogoś w błąd, zawrócić z drogi, ściągnąć w dół. Bardzo ciekawe słowa są. Kto za nimi stoi? Kto jest ojcem kłamstwa? Kto nas chce oszukać? Jezus? Jezus chce nas oszukać? Wprowadzić w błąd? Ściągnąć w dół? Na pewno nie Bóg to robi. A więc wszystko, cokolwiek tak się dzieje, to jest zwiedzenie. I powiem wam jedną rzecz. Jeżeli mamy ten fundament zrobiony we właściwy sposób, ugruntowany, to my się nie damy zwieść. Pamiętacie, jest napisane też, jak przyjęliście Jezusa, tak w Nim chodźcie, tak? A więc ten fundament jest stabilny i przychodzą różne rzeczy w różny sposób. Albo wracają, które były kiedyś przed 20 lat, którymi wyszliśmy, a później teraz znowu wracamy do nich. Ale Jezus mówi, nie róbcie tego, bo diabeł chodzi jak lew ryczący, on patrzy, kogo by pochłonąć. On oszukuje nas, chce nas, jak to się mówi, z tej drogi, którą szliśmy, zwieść. Powie ci, ja ci pokażę drogę łatwiejszą. Ja ci pokażę, ile możesz zyskać na tej drodze. Ale powiem wam, że Jezus nie chce, żebyś ty i ja, żebyśmy z tej drogi zboczyli. Nie chce. On chce, żebyśmy byli po prostu z Nim, żebyśmy mogli funkcjonować. Wiecie, on dyszy, diabeł dyszy nienawiścią. Kiedy jest napisane, że Jezus mówi, że widziałem, kiedy on spada z tego nieba, tak? Widziałem, kiedy on dyszy. Później jest napisane w Księdze Objawienia, pamiętacie, co jest napisane, że on właśnie dyszy. Apostoł Paweł, kiedy jechał z listami do więzienia, co jest napisane? Że on dyszał chęcią mordu, tak? I to, a kto go prowadził w tym czasie? Dokładnie. On dyszał. Jeżeli my mamy taki charakter, wiecie, takiego dyszenia, żeby komuś zrobić coś złego, to na pewno nie Jezus cię prowadzi. To na pewno kto inny zupełnie. I diabeł chce właśnie, byśmy tacy byli. On chce zepchnąć nas w dół. On chce ściągnąć nas z właściwej drogi. On chce i postawi ludzi, którzy będą próbowali to zrobić. Wiecie, ja wam mówię takie rzeczy, ale powiem wam jedno. Powinniście sobie zanotować pewne fragmenty i w domu zobaczyć, czy ten facet, co tutaj gada, czy on ma rację. Powinniście to sprawdzić. Wy wiecie, Jezus chciał, żeby uczniowie nie łykali wszystkiego jak pelikany, przysłowiowo. My mamy rozważać Boże Słowo, mamy badać proroków, mamy, wiecie, Słowo Boże jest papierkiem lakmusowym. Nie chodzi o to, że twoje zdanie, wiecie, bo ja czasami badam kogoś własnym umysłem. I czy to jest dobre? Obawiam się, że czasami nie. Ale jeżeli badam na podstawie Bożego Słowa, to jest zupełnie coś innego, bo to jest porównanie. I później, wiecie, pamiętam do dzisiaj, ja wam chyba też to mówiłem, że kiedyś już ta nasza siostra kochane siostry, fantastyczne, ona już nie żyje, ale pojechały na jakąś konferencję, przyjechały i powiedziały, bracie, tam mówiono takie rzeczy, których w Biblii nie ma. I były tak zafascynowane, takie rzeczy się działy. Nawet Biblia o nich nie mówi, widzisz? I tak więc ty też o nich nie masz zielonego pojęcia. Nawet Biblia nie mówi. A jak Biblia nie mówi, to od tego uciekaj. A nie się tym fascynuj. Jak Biblia tego nie mówi, to lepiej naprawdę nogi za pas wziąć i lepiej uciekać szybko. Wiecie, apostoł Paweł miał od razu obawy w stosunku do wierzących w Koryncie. Dzisiaj rano czytałem listy sobie, akurat list do Koryntian. I akurat, ale wiecie, i on fajnie mówi, tak zwraca. Wy jesteście fantastyczni. Tutaj wrócił mój współpracownik, prawda, od was, jest zachęcony waszą postawą i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie mówię, jaką postawą? W Koryncie to, co się działo. Ale Paweł widział też innych ludzi, nie tylko widział tych, którzy grzeszą, ale widział tych, którzy po prostu żyją z Bogiem, naprawdę. On widział ich takich. Ale w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 3 wierszu jest napisane, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc zobaczcie, co Paweł mówi, obawiam się. Ja mam obawy związane z tym, że ktoś się pojawi i tak jak pierwsi ludzie zostali zwiedzeni, prawda, i tak dalej, przez diabła, tak samo i u was może się coś takiego wydarzyć. I on mówi, obawiam się, żeby tak nie było. Ale wierzę, że modlił się i chciał, żeby Koryntianie byli czujni, żeby nie dawali się jak to się mówi, przekonać diabłu, że tak powiem. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym liście Jana w czwartym rozdziale, pierwszym wierszu jest napisane: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. A więc to jest ważne. Badajcie to wszystko, sprawdzajcie zgodnie ze Słowem Bożym. Ale żeby to zbadać, to powiem wam tak, Słowo Boże musi mieszkać w nas obficie. Słowo Boże, obficie. Napełniajmy się. Czasami, powiem wam szczerze, ja wiem, że się to pojawia, że mi się nie chce. Czasami tak bywa. Akurat nie chce mi się. Zmęczony jestem, nie wiem, nie mam jakiej chęci, nie mogę się skupić i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyś od razu to rozumiał, ale karm się Słowem Bożym, napełniaj się Słowem Bożym. Mimo tego, że się nie chce nieraz, ale się napełniaj. Nie patrz na to, że akurat tego to w głowę nie wchodzi i od razu nie możesz tego zrozumieć. Nie o to chodzi. Ale po prostu napełniaj się Słowem Bożym. Niech ono mieszka obficie, bo później przyjdzie czas, kiedy nawet staniesz przed ludźmi w jakiejś sytuacji, a Duch Święty ci przypomni, co masz mówić. Właśnie poprzez Słowo. A więc zwiedzenie, wiecie, jest brakiem tak naprawdę miłości do prawdy. To jest zwiedzenie. Brak miłości do prawdy to jest zwiedzenie. Wszystko jest zwiedzeniem takim. Jeżeli słuchamy tylko wspaniałych obietnic lepszego życia i innych rzeczy. Nie chodzi mi o obietnice, które są zawarte w Słowie Bożym, nie o tych mówię. Ale to, że teraz będziesz, jak się nawrócisz, będziesz lepiej żył, będziesz się dobrze powodziło, będziesz miał Lexusa. Paweł, to jest zazdrość, przepraszam. żartuję. Ale, no właśnie, nie powinienem. Ale, proszę? No wyszło, no właśnie, wyszło. Ale chodzi o to, jeżeli ja teraz będę, wiecie, tak pragnął tego, że aż będę nie wiadomo co robił, to po prostu mogę popaść i to jeszcze w niesamowite rzeczy. Ale co mówi Biblia w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset? Ale bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. A dla tych, którzy, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A więc mowa o krzyżu, napełnianie się Bożym Słowem. Życie według tego słowa, kochani, da nam taką gwarancję do tego, że nie damy się zwieść. I nie pojawią się jakieś fantastyczne ekscesy różnego rodzaju, które oczywiście, wiecie, porwą nas w jakiś sposób, nie? Ale i to nie chodzi o to, że to jest do końca wszystko złe, ale chodzi o to po prostu, czy to zbuduje moją wiarę na tyle, że ja się oprę różnym doświadczeniom. Czy to będzie budowało moją wiarę? Czy to po prostu będą chwile emocji, chwile jakichś takich, wiecie, no, podekscytowania jakiegoś? Ale gdy przyjdzie problem, to raptownie to wszystko się wali i wszystko się rujnuje. I ostatnia rzecz, kochani, to jest to, kiedy Jezus mówi do nich, nie bójcie się. Powiem wam tak, nie będę cwaniakował, wyczytałem to, że słowo nie bójcie się albo słowa pochodne, że mają 365, czyli na każdy dzień w roku jest słowo nie bój się. Nie sprawdzałem tego. Bo teraz, żeby to, wiecie, całą Biblię przewertować i tak dalej, to lepiej tutaj streścić to, że ktoś to powiedział. Powiem wam tak, czy w to wierzę? Wierzę w jedno, że Jezus mówi nie bój się. W to wierzę. Czy jest 365, czy 368, czy 350, nie wiem, czy 320, nie wiem. Nie wiem, ktoś to sprawdził. Ktoś to sprawdził. Ja tego nie sprawdziłem, więc nie mogę tego powiedzieć, że tak jest naprawdę. Ale wiem jedno. Jezus mówi codziennie do mnie nie bój się. Dzień w dzień nie bój się. A czasami strach paraliżuje. Dosłownie. I jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I Pan Jezus, wiecie, kiedy im objawia, to pamiętacie, mówi, dlaczego mówi od razu te słowa nie trwóżcie się? On chyba widział w nich przerażenie z tego, że ale ja się na to nie piszę. Może widział to przerażenie i mówi, ale wy się nie trwóżcie. Wiecie, fantastyczny werset, który mnie po prostu rozwalił. Ja go kiedyś chyba nawet czytałem tutaj. Z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i od 1 do 5 wiersza jest napisane, że a po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Wiecie, ten fragment mnie rozwala. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest napisane coś takiego, że kiedy przyszedł anioł, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, kiedy kamień został odwalony, to ci, którzy pilnowali, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby go nie, uczniowie nie wynieśli, jak to mówili faryzeusze albo coś, to jest napisane, zobaczcie, że co? Oni, co się z nimi stało? Że ze strachu stali się jak nieżywi. Ze strachu, po prostu strach ich sparaliżował totalnie. Ale to jest fantastyczne, kiedy aniołowie mówią do niewiast. Widzicie tamtych? Parafrazuję to. Nie bierzcie tego za słowo. Widzicie tamtych? Widzicie? Ale wy się nie bójcie. Świat będzie pogrążony w strachu, kiedy będzie Dzień Pański następował. Będą różne rzeczy się wydarzały. Będzie działo się, wiecie, totalnie przerażenie. Będą wojny, będą to wszystko, będą rzeczy takie się działy. Ale mówi, ale wy się nie bójcie. Bo wy szukacie, ale to ciekawe. Nie dlatego, że wy przyszłyście do grobu w innym celu, ale wy szukacie Chrystusa. Każdy, kto szuka Chrystusa, nie musi się bać. Każdy, kto szuka Chrystusa, naprawdę. Wiecie, ale kochani, ja chciałbym, żebyśmy też zrozumieli jedną rzecz. Fajnie się mówi kazania, ja wam to mówię, sam mam później z wiarą w to problem. Dlaczego? Bo to, że ja teraz wierzę w to, amen, ale później, kiedy przychodzi problem, to raptownie jest zupełnie inna sytuacja. I ostatnio sam tego doświadczałem i mówię, Boże, ja nie chcę takiego. Ja chcę, żeby to funkcjonowało najpierw w moim życiu, a później mówić to, że to działa, że to faktycznie działa. Że Bóg eliminuje strach z naszego życia. Obawy przed tym, co się wydarzy, co tego, nie musisz się bać. Jedna rzecz, mamy się kogo bać? Tego, który ciało i duszę zniszczy w piekle. Wiadomo, wiemy, o kogo chodzi? Wiemy. Nie o diabła, na pewno. Chodzi o Boga. Mamy się Jego. Ale nie chodzi o to, że mamy się tak Go bać, że się ja przestaję do Niego modlić, bo ja się Go boję. Ale to jest mój cudowny Ojciec. Mimo, że jest potężnym Bogiem, mimo, że stworzył świat i cały wszechświat i wszystko, co jest, i stworzył te rzeczy widzialne i niewidzialne, stworzył wszystko, halleluja, ale On jest moim Ojcem. Warunek jest jeden. O czym mówi Jezus do uczniów? Czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie każdego dnia. Jeżeli chcemy, żeby nasze domy były bez lęku, musimy modlić się o nasze domy. Musimy wołać o nasze domy. Ale wiecie, czasami modlitwa nas nic nie kosztuje, chociaż czasem tak, ale generalnie nas nic nie kosztuje. Ale jeżeli modlę się o swój dom, to wychodzę naprzeciw różnym rzeczom, jeżeli chodzi o to, żeby ten dom funkcjonował. Nie chodzi mi o ściany, bo mnie żona tutaj zaraz postawi do pionu. Wytłumaczyłem się, wiesz, kochanie, ręki moi. Nie mam czasu. Chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o ten nasz dom, moich dzieci, moich wnuczek, żeby ten ich wewnętrzny dom był bez lęku. Żeby ten wewnętrzny dom, żeby nie był tylko budowany, wiecie, na jakichś fantastycznych rzeczach tego świata, ale po prostu, żeby był budowany. Jezus usuwa wszelki lęk. I ten podsumowanie właśnie tego, to są ten 33, 34, 35 wiersz, który mówi, baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Wiecie kiedy? Ja nie wiem. Wiem, że niektórzy liczą w kółko i dochodzą do jakichś dziwnych rzeczy, ale nie wiem. Napisane jest to, jest tak jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój i dał władzę sługom swoim. To jest ważne słowo. Wyjechał i dał władzę sługom swoim nad czymś. Nad czym Bóg, Jezus dał ci władzę? Nie chcę, żebyś mi odpowiadała. W domu odpowiedz sobie, nad czym dał ci władzę? Nad czym dał ci władzę w kościele? Powiesz, nad niczym. Pastor, lider uwielbienia. O, nad komputerem dał ci. Każdemu zdał odpowiedzialność. Modlisz się o Kościół? Już dałem wam tysiące razy te pytanie. Znaczy, żartuję, że tysiące, ale tego. Kto codziennie modli się o pastora? Nie podnoście ręki. Nie chcę tutaj zastydać codziennie o pastora. Kto się modli o jego rodzinę? Kto się modli? Kto się modli o lidera uwielbienia? Kto się modli o brata i siostrę? Czy znacie siebie po imieniu? O ile siebie tak. A czy ich dzieci? Powiem wam, że ostatnio Bóg bardzo kładzie mi na serce. Czy znasz swój... Ja znam po imieniu wszystkich, ale czy ty znasz po imieniu tych, których masz wokół siebie? Wow. To jest właśnie to. Czuwajcie. Bóg daje nam pewną odpowiedzialność. Pastorowi da odpowiedzialność pasterza i go z tego rozliczy. Ale tobie jako, dał odpowiedzialność jako członka zboru. Słowo pojednania, tak? Dobrze mówię? Ja zapomniałem. Dał ci odpowiedzialność. Jaką odpowiedzialność? Przychodzić na nabożeństwo w niedzielę i w środę na modlitwę, tak? To jest odpowiedzialność? W pewnym rodzaju tak, ale nie. Dał ci odpowiedzialność modlitwy, pomocy, dał ci dał odpowiedzialność za każdego. Za każdego. Taką mamy odpowiedzialność. A więc czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. I to jest fajna rzecz, czy wieczorem, czy o północy, a gdy kur zapieje rankiem, a gdy przyjdzie, nie zastanie was śpiącymi. Kiedy mówimy o przebudzeniu, pamiętajcie, kiedy mówimy o przebudzeniu, to nie mówimy o to, że przebudzenie to jest to, że nam się ludzie z miasta Olsztyna nawracają i przychodzą na nabożeństwo. To nie ma nic wspólnego z przebudzeniem. To jest efekt przebudzenia. Przebudzenie to jest to, że Kościół się budzi. Bo świat jest martwy, a my jesteśmy Kościołem, który może przysnąć. Bo odpowiedzialność nie dał Bóg światu. Odpowiedzialność dał Kościołowi. Nam dał odpowiedzialność. I jeśli my tej odpowiedzialności nie weźmiemy, to ten świat nie przybiegnie tutaj. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Pamiętajcie, to jest tak ostro. To, co wam mówię, mówię wszystkim. To są te ostatnie słowa. Wiecie, nie wiem, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Nie wiem. Ale w każdym razie ten czas jest krótki. Amen? A my mamy, jeżeli chcemy, żeby ten dom bez lęku nasz funkcjonował, to musimy być zachwyceni Panem Jezusem. Musimy się nie lękać, to jest jedna rzecz, nie bójmy się tego. I musimy po prostu, żeby nasze życie było ukształtowane w taki sposób, jaki on chce. Powiem wam, przepraszam, trochę przedłużyłem. Nie, wiem, że zmęczeni jesteście, ale kochani, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Wstańmy.